Chwała Bogu, bracia i siostry, że kolejny raz możemy być na tym miejscu. Dzisiaj się pochylimy nad bardzo znanym fragmentem Bożego Słowa. I wydaje mi się, że większość z nas mogłaby go przytoczyć prawie że z pamięci, może nie słowo w słowo, ale chyba wszyscy byśmy mogli to opowiedzieć. A to świadczy tylko o jednym, że prawdą jest, co mówi Biblia, że Duch Święty odkrywa to, co trzeba i kiedy trzeba dla nas. Nawet jakiś znany fragment, ktoś mógł powiedzieć, już aż wytarty od czytania, może człowieka poruszyć. I kilka tygodni temu wysłuchałem kazania właśnie w tym temacie i to słowo zaczęło we mnie pracować, zacząłem myśleć nad tym, co usłyszałem, nad moim życiem, rozważać dalej to słowo. I wtedy powiedziałem sobie, muszę się z wami tym podzielić. Tak jak wczoraj mówiliśmy na spotkaniu braterskim, że jest bardzo ważne, żeby z tego miejsca głosić to, co przeżyliśmy, to, co zrozumieliśmy, to, czym żyjemy. I dzisiaj może się zdziwicie, ale będziemy mówić o 10 pannach. Wszyscy to znamy, moglibyśmy opowiedzieć prawie, że szczegółowo, dokładnie. 5 panien nazwanych mądrymi, które czekały na swojego wybieńca, które były gotowe, które przyszły z lampami, z olimą w lampach i czekały. I 5 panien, którym się wydawało, że są gotowe. Które też czekały, też miały lampy, ale im się tylko wydawało, że są gotowe. Z pozoru wyglądały tak samo. Mamy to podobieństwo, oprócz tego, co wiele razy nie słyszeliśmy, oprócz tego, że mówi o czynności na każdy dzień, dla mnie to podobieństwo też mówi o pozorach. Mówi o pozornej pobożności, mówi o pozornym chrześcijaństwie w naszym życiu. Ale najpierw czytajmy tekst. Później będziemy rozmawiać. Ewangelia Mateusza, rozdział 25, od 1 wersetu. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. Zwróćmy uwagę. Tutaj nie jest mowa, że 5 panien mówi 5 mądrych. 5 panien wyglądających tak samo. Ale czytamy dalej. Ale z tych 5 panien, a 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk. Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych, użyjcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre, o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły pozostałe panny, mówiąc, panie, panie, odpuszcz nam. On zaś odpowiadając rzekł, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. O północy przyszedł oblubieniec. Zanim przyjdziemy do głównego wątku tego urywka, zwróćmy uwagę właśnie na ten fakt, że przed oblubieniec w nocy. Czy zwróciliście uwagę kiedyś, że jak dużo wydarzeń w Biblii dzieje się właśnie w nocy? Pan Jezus narodził się w nocy. Od tego się zaczęło. Do pasterzy nie mówię, w nocy przyszli. Pan Jezus został wydany w nocy. Zmartwychwstał. Nikodym przyszedł do Pana Jezusa w nocy. Judasz zdradził Pana Jezusa, wyszedł z wieczernika, była noc. I dlaczego noc jest taka ważna? Dlaczego tyle wydarzeń, takich znamienitych, stało się w nocy? Nie tylko w dzień, gdy wszyscy są obudzeni, kiedy wszyscy są na chodzie, że tak powiem. Gdy wam zadam sobie pytanie, jakie macie plany na najbliższe dni? Pewnie byśmy byli w stanie wszyscy odpowiedzieć, co zrobimy jutro, może we wtorek, może za tydzień mamy rozplanowane. Na pewno wiemy, że o 7 czy o 6 do pracy idziemy. I też wiemy przeważnie, co się stanie. Ja wiem, że włączę komputer, pójdę kawę robić, tam spotkam przeważnie tych samych ludzi, porozmawiam. Wiemy, że mamy też łatwy wtorek, musimy jakieś zakupy zrobić, pójść do urzędu. I przypuszczalnie byśmy mogli powiedzieć mniej więcej albo szczegółowo, co będziemy robić można we wszystkich dniach tego tygodnia, który przed nami. Ale gdybym zapytał was, co planujecie w środę, późno wieczorem, pewnie powiecie, no tego nie wiemy jeszcze, no wszystko pozałatwiamy i potem zobaczymy. Się różne rzeczy zdarzają wieczorem, różne rzeczy robimy późno, kiedy jesteśmy sami. Dni mamy zaplanowane. Nawet można powiedzieć, że żyjemy nawet tak schematycznie. Jesteśmy sterowani przez obowiązki, przez wydarzenia. Ale wieczory, późne wieczory, noce nie mamy poplanowanych. Ja nie mam poplanowanych. Ja osobiście u mnie jest w ciągu dnia taki moment, takim punktem kulminacyjnym jest, jak położymy dzieci spać. I wtedy nie mam planów nigdy. Przeważnie nie mam planów w tym czasie. Wtedy siadam, wtedy myślę, wtedy coś robię, czym się zajmuję, nieraz dłużej, nieraz krócej. I tak naprawdę, gdy jestem sam, czy z żoną nawet jeszcze, czy potem często idzie wcześniej spać, gdy jestem sam, wtedy tak naprawdę jestem sam sobą, jestem 100% sobą, można powiedzieć. W ciągu dnia różnie bywa. W ciągu dnia w pracy nieraz muszę przybierać jakąś trochę pozę. Jeżeli ma się pracowników, ja odpowiadam za kilka osób, to raczej chcę, żeby wyglądał na szefa, który jest zdecydowany, który ja podejmuję decyzję, to jest konsekwentny, nie żałuję decyzji, nie uważa jej codziennie, jak już podjął. Gdy jest problem, to szef powinien nie pokazywać jakiejś słabości, rozterki, czy że nie wie, co robić. Ale gdy zostaje sam, też dopiero myślę, że sobie to, co już z temu testowałem, czy to w ogóle wyjdzie, czy to pójdzie tak, jak chcę. A dzisiaj przedstawiono mi problem. Jutro muszę go rozwiązać. Wiem, że przyjść, powiedzieć, myślę, że tak będzie lepiej, zróbmy tak. A ja nie wiem, czy ja. I gdy się tym wtorem sam, do tych myślę, to nie jestem taki, jak byłem dzisiaj, jak będę jutro. Jestem wtedy sam ze sobą, jestem wtedy całkiem sobą. I tylko żona moja wie, jak mnie chce szefem. Że zdarzało się, że nie mogłem spać i szedłem o pierwszy noc na spacer, bo ciągle myślałem, że miałem problem. Ale rano musiałem przyjść do pracy i pokazać, że panuje na sytuację. Wieczorami, w nocy, bracia i siostry, jeżeli w ciągu dnia musimy brać, w ciągu dnia musimy starać jakieś pozory, to wieczorem, w nocy jesteśmy sobą, zostajemy samym sobą. Dlatego, wydaje mi się, Pan Bóg lubi spotykać się z nami właśnie w nocy, właśnie wieczorami. Gdy to kazanie przygotowałem, rozmawiałem z jedną osobą, właśnie o tym też potwierdziła mi, że właśnie wieczorem, jak już nie ma nikogo, już mama pójdzie sobie, pokoju zostaje sama, wtedy myśli. I wtedy, jeżeli spojrzę z Bogiem, to trzeba Biblię, to są najlepszy czas wtedy, kiedy może się skupić. Potwierdziło mi to właśnie tezę, że wieczorami w nocy jesteśmy prawdziwi sobą, jesteśmy szczerzy wobec siebie. A ludzie bywają różni w dzień i w nocy. I wiele przypadków na pewno też z życia możecie zauważyć. Jakiś pamiętam w delegacji w ciągu dnia taki pan, bardzo ułożony, bardzo mądry biznesmen, a wieczorem w hotelu widziałem go, jak pijany siedział, wedlał, wylecał i patrzył się za każdą kobietą. Ludzie mają różni dzień i nocy. W nocy jesteśmy tacy, jakimi jesteśmy. I ta przypowieść dzisiejsza mówi o wydarzeniu w nocy przepobudzenia, gdy panny żegnały się. I mówi ona o pozorach. Mówi o tym, oprócz tego, że to jest oczuwanie, bo na końcu Pan Jezus wyjaśnia, czuwajcie, więc pamiętajcie dnia i godziny. Dla mnie ona pokazuje jeszcze jedną rzecz, pokazuje niebezpieczeństwo, ryzyko takiego pozornego życia. Te panny, one wszystkie myślały, że jest wszystko dobrze. Nie jest napisane, że pięć mądrych przyszło dla pani, czekało na mówieńca, pięć mówiło, dobra, chodźmy o mówieńca, ale polećmy jeszcze na miasto trochę, jak przyjdzie, to zawołajcie nas, nie bardzo nam zależy po mówieńcu, jak się uda, to się uda, jak się nie uda, to się nie uda. Nie. Wszystkie 10 przyszło. Czytamy w pierwszym wersecie. Czyli z tego wniosek, że te 5 głupich, nazwane panami głupimi, tu się bracia nie cieszcie, bo to jest tylko przypowieść, chodzi o panów. Te głupie panny, one też myślały, że wszystko okej. One też czekały na oblubieńca. Przyszło 10 panien i te 5 też myślało, że gdy przyjdzie oblubieniec, to je puści. Żyły w takiej umucie. Myślały, że ich życie wygląda dobrze. Myślały, że mają oliwę w lampach, że im wystarczy. Wydawało się, że jest okej, że jest w porządku. Ale życie zweryfikowało. Przychodzą momenty, które weryfikują nas. Wtedy się okazuje, czy to, co sobie myślimy, to jest tylko snem, to jest tylko pobożnym życzeniem, czy tak jest naprawdę. Tym pannom głupim wydawało się, że są obrubieńcami. Mi się wydawało, że obrubieniec je zna, że na nie czeka. To wszystko będzie dobrze. I po pozory takiej pobożności można o wiele łatwiej osiągnąć niż prawdziwą pobożność. Pozory chrześcijaństwa o wiele łatwiej jest osiągnąć niż prawdziwe chrześcijaństwo. W tej chwili wszyscy wyglądacie na wspaniałych, świętych chrześcijan. Macie miny skupione, patrzycie na mnie, słuchacie Bożego Słowa. Gdy myślałem o przykładzie w tym momencie, jak je użyć, to pomyślałem sobie o sobie, o mojej, że tak powiem, wojskowości. Mam stopień porucznika. Gdzieś tam mi nadano po szkoleniu i tak sobie pomyślałem, że gdybym nałożył mundur, karabin wziął to wszystko, co potrzeba i stanął w jednym rzędzie z weteranami z Afganistanu, czy z Iraku, którzy gdzieś tam przed bojem przeszli. Jeśli nawet odwrócił odbrudził ten mundur, wyglądałbym jak żołnierz. Jakby ktoś mnie nie znał, pomyślałby, no, żołnierze przyjechali. A jak jest ze mnie żołnierz tak naprawdę? Sobie pomyślałem o tym, ja nawet nie pamiętam, jakie są stopnie wojskowe po kolei. Niektóre znam, ale niektóre nie pamiętam. Kałasznikowa strzelałem może 3-4 razy w życiu i to 20 lat temu. Ostatni raz u Andrzeja w tym temacie. Jaki ze mnie żołnierz? Ale ubrać by było mi się bardzo łatwo. Bym miał jeszcze tutaj, że jestem porucznikiem, czy jakiś sierżant, chyba jest niżej porucznika, chyba tak, który gdzieś walczył w pojazd, jeszcze musiałbym je zlądować. Jest łatwo się ubrać coś. Jeżeli ktoś zostaje żołnierzem, lepiej, ubiera się w mundur. Od pierwszego momentu wygląda jak żołnierz. Ale potrzeba wielu dni, wiele potów na poligonach i może w boju, żeby naprawdę ten ktoś został żołnierzem. Łatwo jest coś ubrać. Chcę się ubrać dzisiaj, bracie, siostry. Nie mówię o ubraniach, które widać, ale co się ubraliście, wychodząc dzisiaj z domu? Gdy się skończyła noc, gdy opuściliście dom, przyszliście na to miejsce. Inaczej chyba, że zachowujemy się tutaj, inaczej w domu, inaczej poza domem. I jest taka prawda, i to właśnie z tego kazania pamiętam, jak ja powiedział, że Pan Bóg nie zamieszka nigdy w człowieku, który nie mieszka sam w sobie. To może być skomplikowanie, ale chodzi o to, że Pan Bóg może zamieszkać tylko w człowieku, rozumieć tylko z człowiekiem, który jest szczery wobec siebie, który przed Bogiem nie udaje przed ludzi, który jest sobą. I czasami Chyba można nawet zarysować takie stwierdzenie, że lepiej być nawet trochę byle jaki, niż grać, niż udawać, niż nie być sobą. I Panu Bogu trudno się komunikować z kimś, kto chce przed Nim być innym niż jest. Wiem, że kiedyś mieliście w życiu sytuację, że ktoś z Waszych znajomych, przyjaciół nawet, zachorował umysłowo. Ja pamiętam kiedyś, miałem na studiach, spotkałem, no nie takiego bliskiego kolegę, ale znałem go po jakimś czasie i normalnie rozmawiamy, a on zaczął mi mówić, że on ma jakieś tutaj, coś się z nim stało, że on teraz jest jakimś metafizykiem, że się kontaktuje z jakimiś tam ludźmi znanymi z tego świata i nie zdarzyłem z którymi gadać. Ja myślę, no i on mówi tak, jakby to było prawdą o rzeczywistości. Podobna strona dla chorych umysłowo przeważnie jest kilku Napoleonów, kilku Hitlerów, Stalinów. I teraz wyobraźcie sobie, spotykacie kolegę. On mówi, jaki ma poronę. Do niego, panie Napoleonie, nie mówicie, słuchaj, Krzysiek tam, czy Jarek, co jest obecnie tak, może trzeba mieć pomocy. On mówi, nie, jaki ma poronę. Czy będziecie z nim rozmawiali? Raczej nie. A wyobraźcie Pana Boga, który mówi do nas, do takich, jak my jesteśmy naprawdę. A my myślimy, my udajemy kogoś innego. Być może dlatego Pan Bóg ma problem, znaczy my mamy problem, że Pana Boga nie słyszymy. On mówi do nas na pierwszym piętrze, bo tam jesteśmy, a my siedzimy na piątym, bo nam się wydaje, że tam jesteśmy. Jeżeli nie będziemy szczerzy wobec Boga, jeżeli będziemy żyli w jakiejś swojej ułudzie naszego chrześcijaństwa, że to, co robimy, tak żyjemy, to wystarcza, to jest w porządku, to możemy Pana Boga nie usłyszeć. Bo On widzi, jakimi my jesteśmy naprawdę. I On do nas takiej właśnie mówi. Nie mówi do nas na Polonie, jeżeli my jesteśmy Polakiem w obecnych czasach. Czym jesteśmy, bracia, siostry, napełnieni? Co jest w naszych naczyniach? Dzisiaj takie pytanie zadaję z tego miejsca. Czym jesteśmy napełnieni? W kulturze żydowskiej, też w życiu duchowym, często człowiek był przyrównany do naczynia. Tak umówiono, takie według mnie bardzo piękne porównanie, było, że człowiek to jest naczynie, które czymś jest wypełnione, czymś musi być wypełnione. I tak czytamy Biblię, to widzimy, że też w Nowym Testamencie jest używane. Apostoł Paweł mówi, że jesteśmy minianymi naczyniami, że w naszych naczyniach powinien być wlany Duch Święty, że tam powinniśmy nosić Pana Jezusa. I mamy te naczynia wewnętrzne. I czym one są, bracia i siostry, dzisiaj wypełnione? Co tam jest w środku? I my nawzajem nie możemy zobaczyć. Wy nie wiecie, czym ja jestem napełniony. Oczywiście to się trochę może ujawniać, przez to, co mówię, przez moje słowa, gesty. Gdybyście jeszcze podpatrzyli trochę, jak żyję, to można by się było domyślać. Tak samo wy przez swoje zachowanie troszkę się to ujawnia. To jest jakaś zawartość duchowa. Co na środku jest. A tej zawartości nie widać. Nie widzimy tych naczyń naszych wewnętrznych u siebie nawzajem. Każdy człowiek ma taką przestrzeń duchową, taką pustkę, takie naczynie, które czymś musi być wypełnione. Coś tam musi być. Ale my tego u siebie nawzajem nie widzimy. Dlatego Pan Jezus dzisiaj tą przypowieść nam przypomina, żeby przypomnieć o oliwie i o tym właśnie pustym miejscu. Co tam jest w tych naszych naczyniach? Przychodzi oblubieniec i wszystko się wyjawia. Które panny mają oliwę, które te oliwy nie mają. I dla udawaczy, dla ludzi, którzy żyją w pozorach chrześcijaństwa, są to ostatecznie, będzie, tak siostry, katastrofą. Dla ludzi, którzy grają, którzy manipulują, będzie to katastrofa. Tak było to dla tych pięciu pani nazwanych głupimi. Widzą, że ich życie gaśnie. Widzą, że oliwy nie mają, że lampy gasną. I zwróćcie uwagę, co one robią. Gdy stwierdziły, że tej oliwy im brakuje, nie pobiegły do pana młodego. Czy zwróciliście na to uwagę, jaka była ich reakcja? To jest kolejny wątek w tym urywku. Napisane, że to werset mówi. Ocknęły się wszystkie, głupie zarzekły do mądrych. Użyjcie nam trochę waszej oliwy. Gdy nie dostały, poleciały dalej kupować. Nie pobiegły do oblubieńca. Nie wiadomo, co by było, gdyby tak zrobiły. Gdyby poszły do Pana Jezusa, to On jest mówiący w tym podobieństwie. Powiedziały, no oblubieńcy, no przychodźmy na Ciebie, wybacz, no skończyło nam się oliwa, przepraszamy, to nasza głupota. Co teraz możemy zrobić? Nie, one pobiegły do ludzi. I pytanie do nas zawsze. Co my robimy w momencie kryzysu? Co my robimy, gdy widzimy, że nasze życie duchowe się zawaliło, czy się chyli ku upadkowi? Czy biegniemy do Pana Jezusa, czy po oliwę, czy biegniemy do ludzi? Czy padamy na kolana i modlimy się najpierw, czy najpierw pytamy do kolegów i dzwonimy do przyjaciół, spotykamy się, wyżalamy się, szukamy rady, biegniemy do psychologa, do psychiatry być może, do jakiegoś człowieka, którego darzymy uznanie. Czy lecimy, opowiadamy, wyżalamy się, pytamy na radę, a potem na koniec dnia się tak zmęczeni, że już tam się nie chce modlić. Co my robimy w tej sytuacji? Czy postępujemy tak, jak głupie panny i latamy, szukamy gdzieś pomocy, oliwy, od ludzi, czy idziemy do Pana Boga. Panny pobiegły do ludzi, bo przypuszczanie zawsze w ich kręgu był ktoś, kogo można było z tej oliwy wycisnąć, od kogo można było coś dostać, do kogoś można było przykleić i tą oliwę życia wyssać. I jest bardzo dzisiaj ważne pytanie. Czy wtedy, wieczorem, w nocy, kiedy jesteśmy sami, czy stoimy z naszą lampą, z oliwą przed Panem, czy może ganiamy jak te głupie panny, żeby dostać coś od kogoś? Czy oglądamy telewizję, czy rozmawiamy z ludźmi, czy wysyłamy SMS-y, czy w jakikolwiek inny sposób wysyłamy ludziami, gadamy? Czy z naszą lampą przychodzimy tam, gdzie jest źródło życia, gdzie można uzupełniać naszą lampę. Tak właśnie robiły głupie panny, którym zabrakło oliwy własnego życia i chciały ją od innych. A ta oliwa, ta Boża oliwa jest bardzo cenna i to jest przypadek, moim zdaniem, że w tym podobieństwie i w innych Bibliach Pan Jezus używa przykładu oliwy. I tak jak pamiętamy, ja sobie na tym pomyślałem, do czego była kiedyś stosowana oliwa, jakie miała znaczenie. I kiedyś, i częściowo też i teraz. I gdy pamiętamy zdarzenia ze Starego Testamentu, tradycji żydowskiej, oliwą namaszczano na przykład na króla, namaszczano na jakieś stanowiska. Czyli oliwa była używana między innymi do tego, żeby kogoś namaścić na jakieś ważne stanowisko, podnieść jego godność, jego rolę, jego funkcję. Na króla namaszczano oliwą. Gdy czytamy przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, tam napisane, że rany zalał oliwą. Czyli oliwa miała też wartości lecznicze i do dzisiaj ma, stosowana jest w wielu wielkościach. Jak się ranę oliwą zaleje, to bardzo pomaga. No i oliwa do jedzenia. Wiadomo, to i dzisiaj używamy. Te najlepsze oliwy, najdroższe, które stoją na najwyższych półkach w sklepie, dzień do spryskiwania sałatek, do przyrządzania potraw, jest po to, żeby było smacznie. I też w kosmetyce. Są różne oliwki i oliwa jest składnikiem kosmetyków. To też było kiedyś i jest teraz. I wydaje mi się, że to nie jest przypadek, że właśnie Pan Jezus mówi o oliwie w tym podobieństwie i wielu innych. I gdy mamy tą Bożą oliwę, to jesteśmy namaszczeni, tak jak było kilka dni temu mówione, dziedzicami Boga. Czyli jesteśmy, Pan Bóg jest Królem, a my jesteśmy namaszczeni, dziedziczymy Królestwo Boże. Wielkie Królestwo. Gdy mamy tą oliwę w naszym życiu Bożą, to jesteśmy dziedzicami. Gdy mamy tą oliwę w naszym życiu, to od Pana Boga w tych lampach, tą właściwą oliwę, to też lekarstwo do naszych duszy. Wtedy, gdy przypadają upadki, to nie wpadamy w depresję, to nie latamy po ludziach, po lekarzach, szukać pomocy psychologicznej. Jeżeli mamy tą oliwę, to jest tak jak ta oliwa fizyczna na rany cielesne, to oliwa duchowa na rany duchowe. Jesteśmy nakarmieni duchowo, gdy mamy tą oliwę. I też jest dobrze, czyli wypielęgnowani jako chrześcijanie duchowo tą oliwą. I głupie panny, tak i mądre, czytaliśmy w pierwszym wersecie, one wszystkie miały tą oliwę. One szły oliwą. Ale głupie panny, tu kolejny taka myśl z tego urywku, kolejny wątek, gdy szły, to miały intencje takie same i miały oliwę, ale te głupie panny widziały tylko swoją perspektywę. One nie myślały do przodu. One przypuszczalnie założyły, że przyjdą, a umówieniec będzie już czekał. My co tam, ta oliwa, no starczy, zanim wejdziemy. Przywitają się, wejdą do Bożego Królestwa. Co innego z mądrymi pannami. I tutaj jest kolejna myśl, kolejne pytanie do nas. Czy my myślimy tylko o tym, co jest tu i teraz? Czy jeżeli teraz słuchasz tego, co ja mówię, myślisz tak, mam pełne serce, pełne naczynie tej dobrej oliwy. Czy myślisz, że to ci wystarczy do końca życia? Czy myślisz, że to, co teraz masz, to może spojrzeć na laurach i czekać na oblubieńca? Ilu ludzi, którzy startują w życie małżeńskie, tak właśnie myśli. Mówią, że teraz jesteśmy szczęśliwi, jest tak dobrze i takie fajne rzeczy przemną są małżeństwo. Że to będzie na zawsze tak, że to będzie za rok tak samo, za 5 lat, za 10. Ale jeszcze lepszy przykład możemy dzisiaj wykorzystać, bo tym temu był wszedł. A wszedł, to już pewne ze mną zgodzicie, to jest też ślubowanie. Te w małżeństwie jedna osoba ślubuje drugiej. Tak samo podczas chrztu te 10 osób, które nie wiem, czy wszyscy dzisiaj jesteście, widzę, że większość jest, ślubowaliście Panu Bogu wierność do końca życia. Tak jak w małżeństwie ślubuje się wierność drugiemu człowiekowi też do końca życia. I byliście szczęśliwi tydzień temu. Ja widziałem krzyminę z bliska, pokręciłem kamerę, było to wzruszające. Jedna osoba nawet powiedziała mi na dole, jak rozmawiałem, że czuję się tak dobrze, jak nigdy przedtem w życiu. Czy to był najlepszy dzień, najlepsze uczucie w życiu. Czy jednak jest to możliwe, że człowiek bez dbania, bez uwagi czerpa w tym stanie całe życie? Czy jest to możliwe, że w tym stanie, w którym byliście tydzień temu, tak dotrwacie do momentu, aż przyjdzie ten oblubieniec, przyjdzie Pan Jezus. I tak pewnie słyszeliście już od innych, od sami może wiecie, już przedtem wiedzieliście, że raczej trzeba być przygotowanym, że przyjdą próby. Trzeba być przygotowanym, że diabeł nie odpuści. On tylko czeka, kiedy wasza więź z Bogiem, chociaż troszeczkę się rozluźni. On będzie robił wszystko, żeby odzyskać to, co stracił. Żeby odzyskać to, co przeleciało między palcami. Nie chodzi o to, żeby katechumenii, bo tak się to nazywa, żeby się chrzczą, żeby mówili, no to kiedy będzie pierwszy pan, kiedy chociaż może jutro, a może uda im się przetrwać tylko do pojutrza. Nie, tak nie można myśleć. Ale prawie jest pewne, że takie momenty przyjdą. Może są tacy chrześcijanie na świecie, którzy się nawrócili, podjęli decyzję służyć Bogu, się ochrzcili i do końca życia żyli w doskonałej świętości, czy nie zgrzeszyli, nie mieli upadku. Może tacy są. Ale raczej musimy być przygotowani, że przyjdą próby, że przyjdzie ciężko. No tak samo zawsze byśmy, jakby ktoś kupił samochód, no, byśmy przyszli i powiedzieli, no masz ten samochód, to teraz ja Cię życzę, żeby twój silnik nigdy olejny nie przyjął, żeby Twoje opony się nigdy nie zdały, żeby filtry były wieczne w Twoim samochodzie. Co powiem, że coś z Tobą nie tak. Przecież wiadomo, że już za parę miesięcy muszę zmienić na zimówki, a olej będę sprawdzał co tydzień, bo przypadkiem może, jak to się mówi, żreć olej. Nie, to jest śmieszne, gdybyśmy komuś życzyli, żeby ten samochód przez 20 lat jeździł i nic nie trzeba było nie zmieniać, nic nie trzeba było robić. A co dopiero nasze życie? Co dopiero nasze życie duchowe, kiedy je zaczynamy, kiedy jest pełne tej Bożej oliwy, kiedy jest im pełni szczęścia? Czy to nie wymaga troski? Czy to nie wymaga przeglądów, tak jak przeglądy w samochodzie? I dzisiaj, bracia, siostry, mamy taki przegląd. Mamy taki przegląd duchowy naszego życia. Jaką oliwę dzisiaj mamy w naszych sercach? Ile jej jest? Gdzie ją uzupełniamy? Jeżeli kupimy samochód i jakikolwiek olej, gdziekolwiek kupimy, gdzieś na rynku odpowiedź z beczki, jaka jest gwarancja, że nasz silnik długo pociągnie? Czy mam oliwę? Ile jej jest? Gdzie ją napełniamy? Kombinując to przyrównanie do motoryzacji, co mamy pod maską? Co tam jest? Maska może być pomalowana, może być wymyta, przygotowana na nabożeństwo, czy do pracy, czy gdzieś, gdzie wychodzimy na zewnątrz z naszych domów. Co mamy pod tymi maskami? Czy Pan Jezus nas rozpozna? Czy On nas teraz widzi? Bo Pan Bóg, On nie widzi naszej maski. On nie widzi naszej gry. Tak jak my mamy problem, żeby zobaczyć naczynie, to co jest w środku, a nie mamy problemu, żeby widzieć człowieka, jak on się przedstawia, jak on chce nawet, żeby wyglądał. Tak samo to odwrotnie Pan Bóg. On tej gry nie widzi. On widzi to, co jest pod naszą maską. On widzi, jaki mamy olej i w jakim stanie jest to wszystko. On nie widzi naszej gry. Tu jest chodzimy w ostatni wątek w tym, co chcemy się powiedzieć. Ostatni, ale bardzo mocny. Zobaczmy do wersetu 12. Gdy te panny wróciły, gdzieś ten olej kupiły, też pytanie, gdzie, jakiej jakości, ale miały, przyleciały i zastukały do drzwi. Mówią, Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając, że zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Powiedział, że ich nie znam. On nie powiedział, nie wpuszczę was moje panny, czekałem na was, a za późno przyszłyście, wasza wina, no jak tak można, byłyście niegotowe, same chciałyście, trzeba było zadbać. On tak nie powiedział. On powiedział, że ich nie zna. Jak kogoś nie znamy, to znaczy, że nigdy go nie widzieliśmy tak naprawdę. On powiedział tym panom, że ich nie zna. Pan Bóg, tak jak daltonista, który widzi tylko kolor biały i czarny, a innych nie widzi, tak samo Pan Bóg nie widzi kłamstwa, nie widzi naszej gry, nie widzi naszych pozorów chrześcijaństwa, naszych pozorów duchowości. Nie widzi. On po prostu ich nie widzi. On tych panów w ogóle nie widział, bo ich nie zna. Wyobraźcie sobie takie coś. Gdybyście teraz wyszli z tego nabożeństwa, spotkali na wyjście Pana Jezusa. Gdybyście powiedzieli, no Panie, czy zaglądałeś dzisiaj na początkową o 11:15? On powiedziałby tak, i to było. I kazania nikt nie mówił. Tak, bracie, siostry, jeżeli ja tak przed wami udaję, to pan mnie nie widzi. Jeżeli ja teraz stawiam pozory wielkiego kaznodziei, pobożnego człowieka, i się przed wami wątruję, a moje naczynie nie jest pełnione tym, co trzeba, to mnie nie widzi. On mnie nie zna. I to nie pomoże, że na sądzie ostatecznym powiem, panie, ale ja kazania głosiłem. Przez chwilę kazań wygłosiłem się w godzinie najpierw, się uczyłem, potem to myślą głosiłem, a nawet wiem, że kilka osób mówiło mi, że skorzystało. To powie, ale ja cię nie znam. To udawało człowieku. Bracie, siostry, jeżeli dzisiaj udajemy, jeżeli dzisiaj nam się wydaje, że to, co robimy tak, to robimy to wam w sercu, to jest w porządku, a nie jest, to gdy przyjdzie weryfikacja tego, to będzie wielki problem, bo Pan Bóg tego nie widzi. On widzi to naprawdę z nas. On widzi nas wtedy, jak jesteśmy sami wieczorem, w nocy, kiedy nikogo nie ma, kiedy jesteśmy sobą, kiedy przed nikim nic nie musimy udawać. Wracając do tego przykładu mojego z pracy. Ja ze sobą staram się być szczery. Gdyby on wiedział, że ja na przykład mam problem z podejmowaniem decyzji, że waham się, że nie wiem, jak miał postąpić. I gdyby on to widział, trzeba ze mną porozmawiać, pomóż mi, czy dowiedzieć się więcej. A ja to wydawał w tym twardziele, jeszcze więcej na tym pewności, że sobie radzę, nie mam wątpliwości, to zakryję, to jest pięknie. On by nie chciał ze mną trochę porozmawiać, jak widział, że jednak on widział prawdę. On by nie widział tych moich pozorów. To samo z Panem Bogiem. Dlatego, bracie, siostry, trzeba biec i połatać, bo tamte drzwi w tej przypowieści się nie otworzyły, bo ta przypowieść jest o końcu świata. Ale dzisiaj jeszcze drzwi się mogą otworzyć. Jeżeli pobiegniemy do tych drzwi, nie szukając pomocy gdzie indziej. I ta przypowieść prowadzi nas do odkrycia takich najpiękniejszych słów, jakie człowiek może na świecie usłyszeć. Ja sobie uświadomiłem, jakie to są słowa. To nie jest to, że ktoś ci powie, że będzie bogaty, albo że jesteś zdrowy, jak lekarz się zbada, czy że piękny jesteś, ktoś ci powie, jak ty dzisiaj ładnie wyglądasz. Wiecie, jakie są te słowa najpiękniejsze? Że dzisiaj możemy wybrać Boga. To jest najpiękniejsze, co możemy usłyszeć. Że nie jest za późno, że dzisiaj możemy wybrać Pana Boga, że możemy uporządkować się, możemy do Niego wrócić. Nie wszyscy mogą. Demony już nie mogą. Tak jak wiecie, to są były anioły. I kiedyś były zdarzenia, które szczegółów nie znamy, ale demony, anioły zostały zdegradowane, strącone do otchłani i one już nie mają szansy. Dlatego być może tak nas walczą. Bo wiedzą, że my możemy wybrać jeszcze. Wiedzą, że my możemy nasze życie pokierować w kierunku Boga. Oni już nie mogą. Być może, gdyby taki demon miał jeszcze taką szansę, gdyby miał tą sekundę, tą minutę, to może by się tak skrócić, ale wie, że nie ma. Dlatego tak zaciekle o nas walczą. Chcą nas pociągnąć do siebie. To są najpiękniejsze słowa. A wiecie, jakie są najstraszniejsze słowa? Nie można słyszeć? Na ziemi za późno. To jest najgorsze, co można usłyszeć. Za późno. Nieraz w wiadomościach słyszymy, niestety zbyt często, o sytuacjach, kiedy jest wypadek i mówią, jechał pijany kierowca. I potrącił ludzi, zresztą roku pamiętam, było tak, że w rodzinę wjechał. I dzieci ich zabił. Ja sobie wyobrażam, co taki facet musi mówić, jak czyś wjechał, nie widzieli. Po co? Po co ja to robiłem? Po co piłem? Po co dałem się skusić? Po co jechałem? Po co mi dolali? Po co chciałem? Ale jeśli to się tak nie dzieje? W głowie tylko jedno, tak czy pańskie, za późno. Za późno. I dzisiaj, bracie, siostry, mam dla was wspaniałą wiadomość, że nie jest za późno. Nie jest za późno dla nikogo z nas, tak jak tu siedzimy, czy stoimy, żeby zebrać, że powiem, te nasze ubranko, które sobie gdzieś tam tkamy powoli. Gdzie chcemy wyglądać inaczej, niż jesteśmy przed Bogiem i przed sobą nawzajem, ale głównie przed Panem Bogiem. Niezależnie od tego, ile czasu to w naszym życiu jest. Czy są to wiele lat, czy jest to krótko, a może dopiero tydzień. Tydzień temu część osób podjęło decyzję, żeby służyć Bogu do końca życia. Tydzień temu było szczęśliwych, było napełnionych tą Bożą oliwą. Dzieci to osób, które się chrzciło tydzień temu. Zadajcie sobie pytanie i odpowiedzcie w waszych sercach. Przez ten tydzień, ile godzin spędziliście na modlitwie? Ile godzin na kolanach spędziliście przez te 7 dni w ostatniej niedzieli? Ile godzin czytaliście Biblię? Ile czasu myśleliście o Bogu? Myśleliście o tym, co On naucza? I chcieliście stosować w swoim życiu? Jeżeli w ogóle, albo z nikomu, to się nie obraźcie, ale się stajecie głupim panami w ogóle. Wasza oliwa zaczyna się wypalać bez uzupełniania i może nie starczyć, jak przyjdzie obłowieniec. Ja jeszcze po chrzcie policzyłem sobie wczoraj 26 lat. Nie pytajcie mnie, ile lat w tym czasie byłem głupią panną. Całe szczęście, że oblubieniec, Pan Jezus, w tym czasie nie przyszedł. Całe szczęście, że dał mi szansę. Wy, którzy przyjęliście chrzest, nie marnujcie swojego czasu. Nie wchodźcie w pozory pobożności, w pozory życia z Bogiem. Modlitwa, czytanie Bożego Słowa. Bądźcie mądrymi pannami. Dzisiaj nie jest za późno. Dzisiaj, jak powiedziałem, robimy czego? Wracając do przykładów modernizacji. Dla katechumenów jest to pierwszy przegląd. Pamiętam, że mówiłem o nocy kiedyś w instrukcji było napisane, że przegląd to 6 tysięcy, ale pierwszy po 2 tysiącach. Dzisiaj po tygodniu macie pierwszy przegląd. Dzisiaj pierwszy raz Boże Słowo każe spojrzeć w serce, każe spojrzeć w naczynie, żeby sprawdzić, czy jest tam oliwa, czy są tam wszystkie płyny potrzebne do egzystencji. Dzisiaj nie jest za późno. Dzisiaj Pan Bóg jest tak dobry, że nam to mówi. I dzisiaj, bracia, siostry, mimo że nie ma jeszcze nocy, to On chce nas obudzić, jeżeli śpimy. Albo jeżeli zaczynamy powoli duchowo drzemać. Albo jeżeli żyjemy życiem przed Bogiem i wydaje nam się, że wszystko ok. I patrzymy na inne panny z przypowieści wokół nas i myślimy, że wszyscy jednakowo czekamy na Pana Boga. Dzisiaj, jeżeli tak jest, to Pan Bóg chce nas obudzić i chce nam powiedzieć, że te drzwi, które kiedyś będą zamknięte, kiedy będzie za późno, dzisiaj jeszcze tak nie jest. Dzisiaj jest czas, żeby na swoje życie duchowe spojrzeć i przestać udawać, zrzucić siebie mundurę, który sobie utkaliśmy, zrobiliśmy, żeby ładnie wyglądać przed Bogiem i przed innymi ludźmi. Amen.